plus ciach, plus ciach, jest rach, ciach, ciach. Na każdy ból, żal, krach mam rach, ciach, ciach. Od czasu jak ten trik stosuję, już nie mam chwili złej, przy słowie rach się lepiej czuję. Przy ciach jest już milżej, jak mam coś na wątrobie, rach, ciach, ciach. Jak pragnę ulżyć sobie, rach, ciach, ciach. Niech będzie pech, niech będzie strach, niech będzie grzech, niech będzie krach, a ja na wszystko razem, rach, ciach, ciach, ciach. Ciach jest rach, ciach, ciach. Na każdy ból, żal, krach mam rach, ciach, ciach. Od czasu jak ten trik stosuję, już nie mam chwili złej, przy słowie rach się lepiej czuję. Przy ciach jest już milżej, jak mam coś na wątrobie, rach, ciach, ciach. Jak pragnę ulżyć sobie, rach, ciach, ciach. Niech będzie pech, niech będzie strach, niech będzie grzech, niech będzie krach, a ja na wszystko razem, rach, ciach, ciach, ciach.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witam pana, panie Michale. Witamy słuchaczy kresowego saloniku Radia Gdańsk.
Mamy nadzieję, że zastajemy państwa w zdrowiu i mimo niedogodności związanych z izolacją w pozytywnym nastroju. Gdyby nastrój jednak lekko szwankował, proszę przypomnieć sobie i zanucić fragment utworu Eugeniusza Bodo, którym rozpoczęliśmy naszą audycję.
No oczywiście przypomnimy, ale nie naciągnie mnie pan, panie Michale, na zaśpiewanie tej piosenki. Rach, ciach, ciach i już lepiej, prawda, panie Michale? Miło nam, że słuchali państwo ubiegłotygodniowej audycji o Hemarze i że się ona podobała. Dziękujemy za telefony i maile. Jest nam bardzo miło, że kresowy salonik słuchany jest także poza Pomorzem. Pozdrawiamy serdecznie panią Zofię z Krakowa. Aż z Krakowa, kresowiankę urodzoną w Drohobyczu. Jesteśmy do państwa dyspozycji pod numerem telefonu 601 979 828 lub pocztą elektroniczną. Można do nas kierować wszystkie uwagi na adres kresowysalonik@radiogdańsk.pl.
Muszę przyznać, że są państwo bardzo uważni, gdyż delikatnie wypomnieli nam i poniekąd słusznie skrócenie ubiegłotygodniowej piosenki Moje serce zostało we Lwowie w wykonaniu Jadwigi Czerwińskiej. Przyznajemy się, rzeczywiście tak było.
No oczywiście tak było, ale już tak więcej nie będzie, chociaż troszeczkę to było zamierzone, ale zawsze można się poprawić, panie Michale, i teraz to właśnie uczynimy przed państwem w całości Jadwiga Czerwińska.
Stryjski park tonął cały w jaśminach. Zapach bzu w ogrodach się snuł. Jeden tramwaj pod górę się wspinał, drugi z góry katulał się w dół. Rój gołębi wiecował na rynku, król Jan III z pomnika się śmiał. Wiatry stały przed Żorżem w ordynku, Badziar nocą sztajerkami grał. Moje serce zostało we Lwowie, w moim mieście zieleni i wzgórz. A ja chodzę po świecie i ten żal ciągle mam, i zapomnieć nie mogę, że kiedyś, że tam moje serce zostało we Lwowie. Dzieli nas tysiąc lądów i mórz. Zatrzymałam się w drogi połowie. Jak tu iść, kiedy dojścia nie rusz? Jeszcze dziś, jeszcze wciąż mi się wydaje, chociaż obcy pod stopą mam bruk, że to wczoraj jechałam tramwajem, który wolno pod górę się wlókł, że to wczoraj w pasażu Hausmana za dwie szóstki kupiłam kiść bzu, że to wczoraj w galeziach kaszki lwowski słowik mi śpiewał do snu. Moje serce zostało w Lwowie, w moim mieście kasztanu i bzu. A ja chodzę po świecie, a ja idę przez świat, tyle dni i tygodni i miesięcy i lat. Zatrzymałam się w drogi połowie, okradziona z mych marzeń i snów. Ale musi przyjść dzień, gdy we Lwowie z moim sercem połączę się.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Panie Andrzeju, połączmy się teraz z Wilnem. Jaka jest aktualna sytuacja w miłym mieście Marszałka? Opowie nam tradycyjnie Walenty Wojniło z polskiego portalu wilnoteka.lt. Halo, halo, panie Walenty, słyszy nas pan? Na wstępie gratulujemy panu Złotej Sowy, nagrody polonijnej przyznawanej corocznie aktywnym Polakom poza Polską. Pan dostał ją w kategorii media.
Dzień dobry, tak, dziękuję za te gratulacje. To jest szczególne wyróżnienie, bo nadawane przez środowisko rodaków poza Polską, które zna nas i ocenia wyłącznie poprzez naszą pracę, relacje i materiały z Wileńszczyzny.
A z tego co wiemy, w kategorii teatr otrzymała ją pani Danuta Kiejzik, dyrektor Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie, którą, jak państwo na pewno pamiętacie, gościliśmy 2 tygodnie temu w naszym saloniku.
A właśnie, media audiowizualne, jak i teatr są jednak pracą zespołową. Dlatego uważam, że jest to nagroda i uznanie zasług całego zespołu Wilnoteki. Podwójnie ważna, bo przed kilku laty honorowano ją także naszą redakcyjną koleżankę Edytę Maksymowicz, a jak wiadomo, sowy, szczególnie złote, nie są ptakiem stadnym. Ze względu na pandemię, wiadomo, odłożono galę w Wiedniu, ale jak już dane mi będzie odebrać tego polonijnego Oscara, staniemy się chyba pierwszą redakcją, która będzie miała parkę takich złotych sów i oby uwiły w Wilnotece gniazdko. Może doczekamy się także młodych sówek. Dziś niestety nie za wiele mogę opowiedzieć naszym słuchaczom o tym, co się dzieje w Wilnie. Wiadomo, kwarantanna, ale na Litwie ruszyło wreszcie zdalne nauczanie, także w polskich szkołach na Wileńszczyźnie. Różnie to wygląda, wiadomo, w mniej zamożnych rodzinach brakuje często i sprzętu, i pomieszczeń, by na przykład kilkoro dzieci mogło jednocześnie uczestniczyć w lekcjach. Pani wiceminister oświaty i nauki Litwy Jolanta Urbanowicz zapewnia jednak, że chociaż początki mogą być trudne, to jednak każde wyzwanie mobilizuje.
I te kompetencje, których teraz nauczymy się, nauczą się szkoły, nauczyciele, zrozumieją rodzice, myślę, że w przyszłości na pewno nam się przydadzą. Szkoły polskie też współpracują między sobą jako współpraca pomiędzy resortami Litwy i Polski.
Z inicjatywy harcerzy oraz szkół imienia Jana Pawła II w Wilnie symbolicznie uczczono też 15. rocznicę śmierci papieża Polaka. 2 kwietnia o 21.37 zapalono świece w oknach. Przede wszystkim jednak była to okazja do modlitwy o wstawiennictwo świętego Jana Pawła II w walce z pandemią. Już jutro natomiast niedziela palmowa, na Wileńszczyźnie zwykle barwna i uroczysta. Któż nie zna słynnych wileńskich palm? Tym razem niestety nie będą one święcone, ale w wielu domach na Wileńszczyźnie przechowywane są jeszcze te ubiegłoroczne, bo taka palma utkana z suszonych i barwionych ziół, zbóż oraz kwiatów to może stać i 10 lat. Tyle na dziś. Życzę słuchaczom Radia Gdańsk głębokich przeżyć w tym domowym wielkim tygodniu. Niech brak możliwości wybrania się do kościoła zmobilizuje nas do większego zaangażowania wewnętrznego. I do kolejnych spotkań, jak zwykle z Wilna, łączył się z Wami Walenty Wojnilo.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dziękujemy Walentemu i jeszcze raz gratulujemy nagrody. A teraz posłuchajmy Daniela Wojciechowskiego, który zerwie dla nas kilka kartek z historycznego kresowego kalendarza.
Dzień dobry panom i dzień dobry państwu.
Witamy serdecznie. To od czego dziś zaczniemy, panie Danielu?
Zahaczymy przełom marca i kwietnia, a rozpoczynamy od literatury, bo 30 marca 1857 roku w Podhajcach na Wołyniu urodziła się Gabriela Zapolska. To polska aktorka, dramatopisarka, powieściopisarka i publicystka. Debiutowała opowiadaniem Jeden dzień z życia Róży w 1881 roku i napisała wiele nowel, powieści i sztuk teatralnych w ogóle. Najbardziej znaną do dziś jest Moralność pani Dulskiej. A kilka lat przed narodzinami Gabrieli Zapolskiej, także 30 marca, ale 1853 roku w oknie wystawowym lwowskiej apteki pod Złotą Gwiazdą zapłonęła pierwsza lampa naftowa, skonstruowana przez Ignacego Łukasiewicza i współpracującego z nim polskiego przemysłowca Jana Zecha. Co ciekawe, sam Łukasiewicz był farmaceutą, a chemikiem z zamiłowania. Jako pierwszy na świecie wykorzystał na skalę przemysłową korzyści, jakie daje ropa naftowa. Wspomniałem o aptece pod Złotą Gwiazdą. Warto przypomnieć, że jej właścicielem był z pewnością znany wszystkim słuchającym nas lwowiakom Piotr Mikolasz. Ale idźmy dalej. 31 marca 1963 roku w Londynie zmarła Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska, działaczka niepodległościowa Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Organizacji Wojskowej. Żona marszałka Józefa Piłsudskiego od 1921 roku, a także działaczka polskiej emigracji niepodległościowej po II wojnie światowej. W 1992 roku jej prochy sprowadzono na cmentarz Powązkowski w Warszawie. Natomiast 1 kwietnia 1902 roku w Sankt Petersburgu urodził się Józef Mackiewicz, polski pisarz i publicysta kresów związany z Wileńszczyzną, antykomunista, nazywany ostatnim obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pierwsze artykuły publikował w Wileńskim Słowie. W 1939 roku rozpoczął wydawanie we Wilnie Gazety Codziennej, a w 1943 roku za zgodą Armii Krajowej był obserwatorem w czasie niemieckiej ekshumacji grobów polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów w Katyniu. Zmarł w 1985 roku na emigracji. 3 kwietnia 1940 roku to początek zbrodni katyńskiej. Bolszewicy rozpoczęli masowy mord na polskich jeńcach z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Do Katynia natomiast ruszył pierwszy transport z Kozielska. W sumie z około 22 tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej znane są dziś nazwiska około 18 tysięcy z nich.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dziękujemy Danielowi, który w kalendarium poruszył temat zbrodni katyńskiej. Po krótkiej przerwie w drugiej części audycji porozmawiamy z panią Emilią Maćkowiak, wieloletnią prezes gdańskiej rodziny katyńskiej, córką Wojciecha Malinowskiego, przodownika Policji Państwowej, zamordowanego przez aparat sowieckiej represji NKWD w Twerze w kwietniu 1940 roku.
Ale zanim to nastąpi, drodzy państwo, posłuchajmy refleksyjnej i bardzo charakterystycznej muzyki filmowej Michała Lorenza. Słyszymy się po krótkiej przerwie.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dostałam list z rosyjskim znaczkiem. Piszesz, więc żyjesz, Bogu dzięki. Całujesz córkę, jedynaczkę, a mi posyłasz nieba błękit. I w zwiewnej widzisz mnie sukience. Wiem, że nie możesz pisać więcej. Basienika pyta wciąż o tatę i marzy o dalekich krajach, gdzie pojedziemy wszyscy latem, więc tylko siebie uspokajam. Jeńcom nie wolno strzelać w głowę. To prawo międzynarodowe. Chciałeś powrócić przed Wigilią. Na pewno wrócisz na Wielkanoc. Ja kawę z mlekiem i wanilią przyniosę ci do łóżka rano. Na razie szukam cię w albumie i sny mam, których nie rozumiem. Mężczyźni w płaszczach, lecz bez twarzy, idą przez rzadki las pomału. Czuję, że coś się złego zdarzy i nagle słychać huk strzałów. Otwieram oczy, strzały liczę. To wiatr uderza w okiennicę. Dostałam list z rosyjskim znaczkiem. Piszesz, więc żyjesz, Bogu dzięki.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dziś w kresowym saloniku Radia Gdańsk gościmy panią Emilię Maćkowiak, inicjatorkę i wieloletnią prezes gdańskiej rodziny katyńskiej, córkę przodownika Policji Państwowej Wojciecha Malinowskiego, zamordowanego przez NKWD w Twerze w kwietniu 1940 roku. Witamy panią, pani Emilio, bardzo serdecznie.
Również witam państwa serdecznie.
Cieszymy się, że możemy się z panią spotkać w taki trochę oryginalny sposób.
No, ale spotykamy się i to jest dla mnie najważniejsze. Cieszę się bardzo z tego, że możemy w taki sposób właśnie przypomnieć zbrodnię katyńską.
Pani Emilio, urodziła się pani w Brześciu nad Bugiem, na polskim Polesiu. Proszę nam opowiedzieć o swojej rodzinie, rodzicach i życiu do wybuchu II wojny światowej.
Kiedy wybuchła II wojna światowa, miałam 6 lat. Miałam jeszcze brata, rodzice, mama nie pracowała, tatuś był policjantem w randze właśnie przodownika policji. Byliśmy kochani przez swoich rodziców, zawsze tatuś jak wracał z pracy, przynosił nam jakieś słodycze, jakieś zabawki, zajmował się nami bardzo i po pracy starał się jak najwięcej czasu poświęcić naszemu wychowaniu. Mama nie pracowała, zajmowała się domem. Byliśmy otoczeni bardzo właśnie taką miłością rodzicielską.
Miłująca rodzina jest bardzo ważna, to co pani mówi.
Tak, to właśnie rzutowało też na moją właśnie postawę, na moje dalsze życie. Poza tym dużo słyszałam od dziadka, od taty o wojnie, od mamy też, bo przeżyła rewolucję w Rosji. Tam wysłani byli dziadkowie na Syberię, więc to wszystko przekazywano nam w domu naszym, a szczególnie podkreślano właśnie to, co miałam od taty, że najgorszą rzeczą, jaka może być i najgorszym ustrojem, to jest właśnie bolszewia. To, co później powtarzał po latach już, kiedy poznałam księdza kapelana naszego rodzin katyńskich Peszkowskiego, to samo powtórzył. Mając to na uwadze, pielęgnowałam w swoim sercu i w swojej działalności właśnie taką miłość i do ojczyzny, i do religii, do Boga.
Panie Emilio, w sierpniu 1939 roku pani ojciec został zmobilizowany i oddelegowany do Pińska.
Tak, to na pewno dobrze pamiętam, jak zaczęła się wojna. Początkowo myśmy spotykali się jeszcze z tatusiem, który wychodził, wracał, aż pewnego dnia nie wrócił. Mamusia wtedy była na ćwiczeniach, bo należała do Związku Strzelców i nie było jej, byliśmy u sąsiadów. No i po prostu nie spotkaliśmy się z tatusiem. Później, kiedy nastąpiły dalsze walki i Niemcy wkroczyli do Brześcia, postaraliśmy się właśnie, żeby jeszcze móc spotkać się z tatą. Pojechaliśmy pociągiem do Pińska. Tam jeszcze spodziewaliśmy się, że może zastaniemy go. Ale niestety już w tym czasie padł Związek Radziecki na nasze tereny. Już nie było możliwości, zaczęły się boje już na terenie Polesia.
A no właśnie, 17 września, prawda? Na Kresy Wschodnie wkraczają Sowieci. Co dalej dzieje się wówczas z pani rodziną?
No my właśnie, ponieważ już zaczynają się mordy na naszych oficerach, myśmy jechali pociągiem, z pociągu wyprowadzali oficerów i rozstrzeliwali. Widzieliśmy też księży zamordowanych. Poradzono nam, żebyśmy już nie starali się dotrzeć do Pińska, bo grozi nam niebezpieczeństwo. Wróciliśmy do Brześcia. No i właśnie idąc przez most taki wiszący, kolejowy, skąd można było zobaczyć nasz dom, zastaliśmy właśnie w ruinach. Mama nam zemdlała na tym moście. Przyszła z pomocą jakiś ludzie spotkani przypadkowo i zaprowadzili nas właśnie do sąsiadów. I od tej pory zaczęła się nasza taka wędrówka po sąsiadach, aż dowiedzieliśmy się, że zaczęły się już wywózki na Sybir i byliśmy na tej liście. Przyszli dwa razy do sąsiadów, ale mamy nie było, nas jakoś zostawili, sąsiadów wywieźli.
Pani Emilio, wspomniała Pani o tym, że we wrześniu 1939 roku nie dojechała Pani z mamą i z bratem do Pińska. Kiedy się Państwo dowiedzieli, że ojciec został aresztowany i przewieziony do Kozielska? Czy mieli Państwo jakiekolwiek informacje o sytuacji ojca w obozie?
To znaczy, mieliśmy wiadomości przesłane przez statusia do sąsiadów naszych. Oni byli Rosjanami. Profesor gimnazjum rosyjskiego. Moi rodzice się przyjaźnili z nimi i na jego adres widocznie tata wiedział, co to znaczy, gdyby wysłał na nasz adres jakieś wiadomości, że szybko by nas odnaleźli. Tatuś wiedział, co robi, dlatego wysyłał na sąsiadów. Stąd wiedzieliśmy właśnie, że jest w rękach Sowietów i pisał, jak wszyscy zresztą jeńcy tych obozów, że czuje się dobrze, że zdrów, że mama tylko prosił, żeby dbała o nas, no i życzył nam szybkiego spotkania.
Po Kozielsku, pani Emilio, był o Staszków, a potem ojciec został zamordowany w Twerze w kwietniu 1940 roku. Państwo wówczas o tym nie wiedzieli.
To znaczy wiedzieliśmy, bo do nas przez żołnierzy z AK dotarły te wiadomości, że właśnie na podstawie wypowiedzi robotników, tych wiadomości, jakie przekazywali Polacy będący z Niemiec, przyjechali i tam na tory kolejowe naprawiali, że ludność tamtejsza powiedziała im, doniosła, że były mordy właśnie oficerów polskich właśnie w Katyniu i że tam bardzo dużo osób zamordowano. Tylko myśmy nie przyjmowali tak dosłownie, chociaż spodziewaliśmy się, że to może też i być prawda, ale człowiek nie może żyć bez nadziei. Gdyby nie była nadzieja na ocalenie ich, To człowiek nie wiem, jakby to po prostu mógł dalej żyć. A tak oczekiwaliśmy, że może mu się udało gdzieś przeżyć, przetrwać. Próbował podobno, też mieliśmy taką wiadomość, próbował ucieczki, ale tak jak wiem, byłam w Twerze i w Miednoje i o Staszków, więc widząc te miejsca absolutnie, jest to dla mnie przeświadczeniem, że stamtąd nie było ucieczki.
Mówi Pani o nadziei, o tym, co trzyma ludzi przy życiu tak naprawdę, tak, w różnych sytuacjach kryzysowych. Pani była małym dzieckiem. Jak pamięta Pani to takie codzienne życie trzyosobowej rodziny, Pani mamy, dwójki dzieci, już bez taty podczas wojny?
Nasze życie polegało na tym, że mama starała się o zaopatrzenie. Chodziła do różnych ludzi, nauczyła się szyć, nauczyła się robić na drutach, wyszywać. A my czekaliśmy tylko na to, żeby przyniosła nam coś do zjedzenia. jako dziecko, to człowiek zupełnie innymi kategoriami myśli. Wymyślaliśmy najrozmaitsze gry, zabawy, żeby tylko ten czas jakoś spędzić możliwie normalnie. W taki sposób sobie robiliśmy do palanta na przykład piłki, że szło się na łąki, gdzie pasły się krowy, konie, czesało się te zwierzęta i później turlało się właśnie takie piłki, które służyły potem do różnych właśnie gier.
Tak sobie myślę, panie Emilio, że dzisiaj to się by przydało nam, żeby właśnie w tych trudnych czasach, w których jesteśmy, wymyślać, żeby też żyć.
Tak, na spędzenie tego czasu, właśnie tak jak myśmy to robili, wymyślaliśmy sami. I też inaczej człowiek przyjmował to z jakimś zaciekawieniem, można by rzec, że właśnie to wszystko było nieznane, nowe, a jednocześnie no, człowiek był jakoś przejęty tym wszystkim. Jak przetrwać, jak sobie radzić.
Mimo trudnych czasów, prawda?
Tak, tak.
Panie Emilio, rozmawialiśmy właśnie o tym, o nadziei, o tym, że ta nadzieja przytrzymuje przy życiu. Jak długo mieli państwo nadzieję, że tata żyje?
Ja do 92 roku, do momentu otrzymania list katyńskich. Mama moja no, zmarła w 70 roku, więc jeszcze nie było tej pewności. Umarła po prostu nie wiedząc, co się z tatą działo, czy zginął, czy nie zginął. Ciągle oczekiwała na jego powrót. Moja mama należała do tych, które czekały do samego końca swego życia właśnie. A ja w 92 roku, kiedy pojechałyśmy koleżanką też przewodniczącą z gdyńskiej rodziny katyńskiej po odbiór list śmierci my nazywamy, listy wywozowe, to właśnie jadąc w pociągu, przeglądając, chciałyśmy jak najszybciej, żeby dowiedzieć się, znaleźć tych swoich bliskich. Ona swego tatę, a ja, ona w Kozielsku miała w Katyniu zamordowanego. Ja wiedziałam już, że w Staszkowie, że w Miednoje leży. I wtedy dopiero jak natknęłyśmy się na nazwiska naszych ojców, to był dla nas właśnie dzień naszego pogrzebu naszych ojców. Popłakałyśmy się bardzo i no.
Mówiąc teraz te słowa, te zdania, one są wciąż napełnione wielkim bólem, smutkiem. Ma pani, choć pani teraz nie widzimy, na pewno w oczach łzy.
No tak, tak. Właśnie ten moment w życiu, jak sobie przypominam, to niestety nie umie się opanować. I tu właśnie, że to było dla mnie już takie zdecydowane potwierdzenie prawdy, co się stało. Nie tylko z moim tatą, mój chrzestny ojciec, ale ze wszystkimi wspaniałymi ludźmi. Tam zginęła elita narodu, żeby oni żyli, na pewno PRL-u by nie było i tej władzy, jaka później, w jakiej mi przyszło żyć, z którą zawsze byłam w opozycji do nich.
Panie Emilio, wspomniała pani o PRL-u. Przez wiele lat w komunistycznej Polsce rodziny zamordowanych oficerów musiały znosić tak zwane kłamstwo katyńskie, tę propagandową informację, że zbrodni tej dokonali Niemcy, a nie Sowieci. No trudno było państwu z tym żyć.
Bardzo trudno. Mówię, nawet trudno było, a jeszcze jak człowiek po prostu mówił prawdę. Ja starałam się mówić tam, gdzie tylko mogłam o zbrodni katyńskiej. Przez to byłam też i prześladowana, i nietolerowana. Poza tym o pracę było trudno. Ja dopiero jak w 90-tych latach, jak już te listy otrzymaliśmy potwierdzające tą zbrodnię katyńską, to dopiero mając tutaj w naszej rodzinie prawie 50 wdów, dopiero im załatwiałam renty czy emerytury, jakieś uprawnienia kombatanckie. One żyły nawet nie wiem z czego. Strasznie były też prześladowane niekiedy te, które brały w ruchu partyzanckim. wszystkim, czy gdzieś ciągle były prześladowane.
Pół wieku mija i na przełomie lat 80. i 90. inicjuje Pani i zakłada ruch katyński. Nie poddaje się Pani, do końca Pani walczy o prawdę. Jakie były początki działalności tego ruchu katyńskiego?
No, były bardzo trudne, ale mimo wszystko to mogę powiedzieć, że mam tu komu dużo zawdzięczam, że można było ten nasz ruch na terenie tutaj Gdańska zorganizować. Począwszy nawet od ojców dominikanów, od kościoła, od Politechnika Gdańska, uczelnie nasze, szkoły, media, łącznie z radiem, wideo studio Gdańsk, z którym pracowałam, w Gwieździe Morza, gdzie mnie się udawało właśnie przekazywać niekiedy właśnie jakieś informacje już na temat Katynia. No ale przebrnęliśmy przez to jakoś obronną stopą, że udało nam się właśnie stworzyć ten ruch i to potem w skali już całej Polski.
Pani Emilio, wielkie gratulacje za to, co Pani robiła, robi wciąż. Mówiła Pani o tym przekazywaniu tej wiedzy o tej zbrodni następnym pokoleniom. W jaki sposób to Pani robi dzisiaj? No to wszyscy widzimy, nawet ta rozmowa dzisiejsza również jest pewnego rodzaju edukacją. To jest bardzo ważne. Może to jest też dobry czas tego takiego zatrzymania, w którym jesteśmy wszyscy, żebyśmy o tym porozmawiali w swoim gronie rodzinnym, żebyśmy dotknęli tej historii, tej prawdy historycznej.
Tak, uważam właśnie, że teraz jest możliwość, żeby młodzież się dowiadywała. My się staramy od samego początku, naszym właśnie takim zadaniem i pragnieniem w ogóle było dotarcie do młodzieży. Staraliśmy się właśnie do szkół docierać.
Mówiła Pani, Pani Emilio, o trudzie mówienia o Katyniu na przełomie lat 80. i 90. o odkłamywaniu tego kłamstwa katyńskiego. No, dość powiedzieć, że dopiero w 2007 roku nasz polski Sejm ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Czy rodzina katyńska była zaangażowana w ustanowienie tego święta?
A tak, bo myśmy jeszcze zanim ta ustawa wyszła, to myśmy przyjęli 13 kwietnia, bo wiele się działo nawet, no 13 kwietnia wywózka na Sybir, taka jedna z największych właśnie dotyczyła tych, którzy byli w obozach, czyli rodzin oficerów tam przebywających. Poza tym dostaliśmy te właśnie listy wywozowe, czyli listy katyńskie też 13 kwietnia. No wiele się takich działo w tej dacie, że po prostu no, uznaliśmy, że 13 kwietnia jest aktualna jak najbardziej do obchodów tej rocznicy zbrodni katyńskiej.
Pani Emilio, w 2007 roku prezydent Polski Lech Kaczyński pośmiertnie awansował Pani ojca na stopień porucznika. Gdy ojciec został zamordowany, miała Pani 7 lat, ale mimo to jest nieprzerwanie obecny w Pani życiu.
Jeśli chodzi o mnie, to cały czas. Bardzo mi, całe życie mi bardzo brakowało ojca, bo wiem, że człowiek jednak bez pełnej rodziny to źle mu jest w życiu.
Pani Emilio, w przyszłym tygodniu będziemy obchodzić 10. rocznicę tragedii smoleńskiej, która no, na zawsze pozostanie nierozerwalnie związana z tragedią katyńską. Wróćmy na chwilę do tego, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku.
Tak, to było dla mnie przeżycie niesamowite. Raz, że no, miałam też uczestniczyć w tej pielgrzymce do Katynia. A poza tym zginęło grono ludzi najwspanialszych. To była strata, ta strata to się do dziś dnia odbija na naszym ruchu, na naszej działalności, bo brakuje takich właśnie ludzi oddanych.
I dlatego, Panie Emilio, bardzo ważne jest, żeby spotykać się, żeby rozmawiać, żeby przekazywać pamięć o tych bohaterach tamtych czasów. Bardzo Pani dziękujemy za to spotkanie, za tą rozmowę. Życzymy Pani oczywiście zdrowia i wielu sił do realizowania tej misji, którą ma Pani zakodowaną w swoim sercu.
Jeszcze właśnie pozostało do spełnienia moich pragnień, to jest posadzenia wszystkim tym, co nie mieli, już rodzin nie mają, czy nie mieli, właśnie dęby, które by upamiętniały te osoby, które właśnie zginęły w tych wszystkich miejscach kaźni. A chciałabym też właśnie prosić, zwrócić się do rodzin katyńskich o modlitwę 13 kwietnia, ponieważ nie będzie tych uroczystości, żebyśmy wspólnie odmówili ułożoną przez księdza kapelana Peszkowskiego naszą modlitwę katyńską. To będzie oddanie im hołdu.
Matko Boża Katyńska, Matko Miłosierdzia i Pojednania, w Twoje ramiona oddajemy wszystkich zamordowanych na wschodzie. Z żywą wiarą w świętych obcowanie prosimy Cię, Matko, przygarnij ich i oddaj Twojemu Synowi. Matko Bolesna, pocieszaj tych, których serca jeszcze krwawią po stracie najbliższych. Daj łaskę, aby jak najszybciej powstały polskie cmentarze na wschodzie i sanktuarium miłosierdzia i pojednania w Katyniu. Matko Pokoju, daj nam łaskę życia godnego tych, którzy zginęli za ojczyznę, stając się ceną naszej wolności. Uczyń ich fundamentem odrodzenia i pojednania narodów w imię Chrystusa, który miłuje i przebacza. Amen.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Panie Andrzeju, warto przypomnieć, że ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski, rocznik 1918, cudem uniknął śmierci w Katyniu. W październiku bowiem 1939 roku jako podchorąży kawalerii trafił do niewoli sowieckiej i został przewieziony do Kozielska. Ostatni transport 12 maja, w którym było 232 jeńców, w tym ksiądz Peszkowski, nie trafił do Katynia, tylko najpierw do obozu w Pawliszcze w Borze, a potem do Gryjazowca. Natomiast po napaści Niemiec na Związek Sowiecki i w wyniku układu Sikorski-Mański trafił do tworzącej się armii generała Andersa. Po wojnie pozostał na emigracji w Londynie. Był m.in. kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju. Proszę oczywiście nie mylić tej organizacji z istniejącym w komunistycznej Polsce ZHP. To były zupełnie ideowo różne organizacje.
No i ksiądz prałat Peszkowski, jak tak opowiadamy o historii tego ciekawego człowieka, kapłana, był na emigracji propagatorem polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Po powrocie do ojczyzny w 1993 roku pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej zdominowała aktywność księdza. Mówił m.in. tak: ocalałem, by dać świadectwo prawdzie. W tym celu założył Fundację Golgota Wschodu, prowadził badania naukowe, uczestniczył w ekshumacjach, w wielu ekshumacjach w Katyniu, Charkowie, Miednoje, organizował konferencje i uroczystości. No, rzeczywiście wypełniał ten czas bardzo obficie, do końca swoich dni. Zmarł w 2007 roku, był, przypomnijmy, kapelanem rodzin katyńskich i rodzin pomordowanych na wschodzie.
To była wspaniała postać, panie Andrzeju, z którą miałem zaszczyt i przyjemność spotkać się w Londynie oraz w harcerskiej stanicy Chówca Szczecin w Walii w połowie lat 80.
No i tego, panie Michale, panu zazdroszczę. Proszę państwa, nasza audycja dobiega końca. Niech mi będzie wolno zaprosić państwa na niezwykły koncert w Radiu Gdańsk poświęcony 80. rocznicy zbrodni katyńskiej i 10. rocznicy tragedii smoleńskiej. Koncert rozpocznie się dzisiaj o godzinie 19:00, także nie odchodźcie od radia. Zabrzmią utwory Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu Szymona Neringa, wirtuoza młodego pokolenia, finalisty 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie.
Początek, jak pan powiedział przed chwilą, dziś o godzinie 19:00, czyli za nieco ponad godzinę. Kłaniamy się państwu, nieustająco życzymy zdrowia i zapraszamy do kresowego saloniku Radia Gdańsk za tydzień, w Wielką Sobotę, 11 kwietnia, kilka minut po godzinie 17:00. I jak zawsze jesteśmy, panie Andrzeju, do dyspozycji słuchaczy. Przypomnę numer telefonu 601 979 828 lub pocztą elektroniczną. Kresowy Salonik, @radiogdańsk.pl.
I za tydzień, panie Michale, będzie okazja również, żebyśmy sobie złożyli życzenia. A teraz, tak jak pan powiedział, zdrowia, zdrowia, zdrowia.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org